Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I na samym wstępie naszego programu chcielibyśmy oczywiście podziękować naszym słuchaczom za bardzo miłe wiadomości tekstowe, za bardzo miłe wiadomości mailowe. Jest ich bardzo dużo, zawsze jest ich bardzo dużo. Ja pani Eli zawsze je również przesyłam, jak do nas dojdą. Tutaj mamy na przykład, ostatnio dostaliśmy od pani Mai i Ryszarda podziękowanie za program dla pani Eli. Zawsze słuchamy, a kiedyś pani Ela bardzo nam pomogła. Pozdrawiamy. Takich wiadomości jest mnóstwo. I dziękujemy wszystkim i cieszymy się z tego, że pani Ela może naszym słuchaczom pomagać w wielu sprawach. I właśnie, pani Elu, chciałbym zacząć od takiej sprawy, która dosłownie do parę minut temu napisał do nas pan Marian, taką wiadomość szybką, jeszcze żeby zdążyć na nasz program. I zaczniemy od tego i zaraz przejdziemy do wszystkich innych pytań. Pytanie szybkie od pana Mariana. Ile trzeba zarobić w 2024 roku, żeby zaliczyć rok 2024 do emerytury?
Tak, pan Marian znalazł się na początku kolejki, no ale odpowiedź jest rzeczywiście bardzo prosta i bardzo krótka. W bieżącym roku, 2024, trzeba zarobić co najmniej 1730 dolarów, żeby administracja Social Security zaliczyła nam jeden kwartał pracy. Jeżeli to przemnożymy przez 4, to otrzymujemy 6920 dolarów, które trzeba zarobić, żeby nam zaliczono cały rok 2024.
A teraz przejdziemy do reszty pytań. Mamy tutaj kwestię tego, czy Polak mieszkający w Stanach i mający w Polsce tylko emeryturę i mieszkanie może zadrzeć z Polskim Urzędem Skarbowym i co się wtedy dzieje? Do tego zainspirował nas problem pani Danuty, o którym właśnie teraz powiemy. Pani Danuta mieszka w Stanach i dostaje emeryturę ZUS, która wpływa na jej konto w polskim banku. Pani Danuta nagle dostała list z ZUS-u, który poinformował ją, że z jej emerytury będą potrącane wierzytelności i odprowadzane na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego. Pani Danuta pyta, o co tutaj chodzi. Ona nigdy nie była w konflikcie ze skarbówką. W Polsce ma tylko emeryturę ZUS w wysokości 1300 zł miesięcznie oraz małe mieszkanko, które wynajmuje i podatki od tych czynszów sumiennie odprowadza, co robi za nią jej siostra. Pani Danuta jest zdezorientowana i zestresowana. Co ma robić?
Tak, rzeczywiście problem no istotny i dziwny. No ale wygląda na to, że pani Danuta ma na pieńku z Urzędem Skarbowym Polskim, bo Urząd Skarbowy domaga się od niej jakichś zaległych podatków. No nie znam sytuacji pani Danuty i nie mogę powiedzieć, jakie było jej uchybienie. Może to zaistniała jakaś pomyłka. Ale wiem, że o zaistnieniu należności i o wszczęciu procedury windykacyjnej podatnik jest zawsze informowany przez Urząd Skarbowy i to nieraz. Takie sprawy nie spadają nagle znikąd. No zastanówmy się może tak ogólnie, kiedy może nastąpić zajęcie konta bankowego albo emerytury, albo wynagrodzenia przez Urząd Skarbowy. No przede wszystkim wtedy, gdy podatnik nie odprowadza należnego podatku dochodowego. Więc procedura jest taka, że najpierw Urząd Skarbowy pisze do dłużnika, informuje go o zaistnieniu należności, o zaistnieniu długu podatkowego i o konieczności jego uregulowania. I jeżeli podatnik na ten list nie reaguje i to zadłużenie wciąż istnieje, to wtedy komornik skarbowy może zająć konto bankowe podatnika albo jego emeryturę ZUS, albo wynagrodzenie, jeżeli podatnik pracuje. Również komornik skarbowy zajmuje konto albo emeryturę, albo wynagrodzenie wtedy, gdy sąd wydał wyrok nakazujący windykację.
Panie Lu, w takim razie, co w tej sytuacji w pierwszej kolejności radziłaby Pani tutaj, Pani Danucie, żeby zrobiła? Czy chwytamy za słuchawkę i dzwonimy do ZUS-u po wyjaśnienie, czy to jest ta pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić?
No, zastanówmy się. ZUS co najwyżej potwierdzi fakt zaistnienia zajęcia egzekucyjnego. ZUS nie wie nic o przyczynie. Raczej najpierw spróbowałabym dowiedzieć się przyczyny. Jak to zrobić? No, Pani Danuto, najpierw należy sprawdzić korespondencję. Bo jak powiedziałam, obowiązkiem komornika skarbowego jest napisanie do dłużnika o powstaniu należności i poproszenie go o uregulowanie tej należności. A dopiero potem w kolejnej korespondencji poinformowanie go o planowanym zajęciu konta czy emerytury. Więc, Pani Danuto, jaki adres figuruje w Polskim Urzędzie Skarbowym? Bo może jest to adres Pani siostry, która prowadzi Pani sprawy, a może jest to adres mieszkania, gdzie jest lokator. No bo to nie jest adres w Stanach Zjednoczonych, bo Pani by tę korespondencję otrzymała. Jak widać, ani siostra, ani lokator Pani korespondencją za bardzo się nie przejmuje. Te listy są odkładane na kubka, może są nawet wyrzucane. Także proszę rozmawiać z siostrą, spytać, jaki adres ona wstawiła na rozliczeniach podatkowych, które dla Pani przygotowuje.
No właśnie.
Tak, ale druga sprawa, to można te informacje zweryfikować w samym urzędzie skarbowym albo sprawdzić nawet w rejestrach dłużników. Więc razem zadzwonić do Polskiego Urzędu Skarbowego. Może nie być prosto się tam dodzwonić, no ale cóż zrobimy, prawda? Ten adres jest w liście, który Pani otrzymała. Może numer telefonu Pani znaleźć na internecie.
No właśnie, Pani Elu, chciałbym poruszyć jeszcze na koniec ten aspekt adresowy. Co w takiej sytuacji Pani by poradziła dla osoby, która odbiera tutaj emeryturę ZUS, mieszka może w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu, dopiero się zbiera do tego, żeby się przeprowadzić na emeryturę do Polski. I teraz tak, jaki podajemy ten adres, żeby zawsze wszystko do nas doszło, żebyśmy się nie musieli martwić? Czy podajemy ten swój tutaj amerykański, czy ten swój polski do kogoś, nie wiem, z członków rodziny, do jakiegoś właśnie mieszkania? Jak Pani by to tutaj radziła Pani Danucie rozwiązać? Bo może rzeczywiście, tak jak mówimy, w tej sytuacji te listy gdzieś zaginęły, albo ktoś Pani Danucie dał ten list akurat, a inne nie doszły tam, gdzie miały, informujące o tym, że skarbówka wszczęła to jakieś postępowanie?
No, jaki podamy adres, to jest, no, zależy od osoby, prawda? Ale musi być to adres rzeczywisty, albo w Stanach, albo prawda, u rodziny, a w Polsce, ale rodzina musi być uczulona, żeby nas informowała o wpływaniu tych jakichś korespondencji. Można list otworzyć, można zrobić zdjęcie tego listu i przesłać nam tutaj do Stanów Zjednoczonych. I poza tym bardzo ważne jest, żebyśmy zmieniali adresy w urzędach, gdy się przenosimy. Bo jak widać, nieodbieranie poczty, nieczytanie listów może spowodować duże problemy. Tak jak być może w przypadku Pani Danuty. Nie wiem, czy to było, czy nieodbieranie, czy zaginięcie poczty spowodowało te problemy, no ale przypuszczam, że tak. Ale bywają też inne okoliczności. Zdarza się, i miałam kilku takich klientów, że Social Security wstrzymał komuś wypłatę emerytury w Polsce. I oni się przenieśli do Polski, zmienili adres na polski, ale potem prawda, gdzieś w Polsce się przenieśli, a może podali nieprawidłowy adres w Polsce. I nagle emerytura przestaje im wpływać. Emerytura Social Security na konto. I co się dzieje? No to się dzieje, panie redaktorze, że do zagranicznych odbiorców emerytury Social Security raz w roku administracja Social Security śle list, który ja nazywam zapytaniem kliencie, czy żyjesz. Na ten list należy koniecznie odpowiedzieć, podpisać go w obecności notariusza, a brak odpowiedzi powoduje wstrzymanie świadczeń, bo administracja Social Security uważa, że klient za granicą zmarł.
Przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Aliny. Mój mąż dostaje emeryturę z ZUS i Social Security w wysokości $1500. Miałby razem 1900, ale Social Security zostało mu pomniejszone o $400 tytułem Windfall Elimination Provision. Jestem od męża znacznie młodsza, więc jest możliwe, że kiedyś zostanę wdową i dostanę rentę wdowią, która jak wiemy wynosi tyle, ile emerytura męża. Pytanie, czy dostawać będę 1500 czy 1900? Innymi słowy, czy redukcja WEP będzie mi jako wdowie zniesiona?
Tak, pani Alino, redukcja WEP męża będzie zniesiona, gdy pani złoży wniosek o rentę wdowią, bo mąż, powtórzę, mąż ma wypracowaną i naliczoną pełną emeryturę $1900, ale o $400 mu pomniejszono ją tytułem WEP-u i dostaje 1500. Gdy on umrze, odpukać, pani będzie dostawała podwyższoną emeryturę, czyli $1900.
Kolejne pytanie wysłała pani Janina. Mój tata posiada dom razem z jego drugą żoną. W testamencie tata zapisał mi ten dom. Czy jego żona może się na to nie zgodzić?
No, czy może się nie zgodzić? Nie. Żona taty nie musi wyrażać żadnej decyzji, ani się godzić, ani nie godzić. Dlatego, że jak pani pisze, druga żona taty jest współwłaścicielką, bo posiadają razem na dwa nazwiska ten dom i jako współwłaścicielka druga żona przejmie dom bez względu na to, co jest napisane w testamencie. Bo współwłasność ma zawsze pierwszeństwo przed zapisem testamentowym. Bo testament po prostu nie może łamać żadnych innych umów czy kontraktów, a współwłasność jest po prostu umową.
Ktoś napisał do nas pytanie. Mam 40 lat w USA przepracowany legalnie, a w Polsce 10 lat. Czy należy się emerytura w Polsce?
Tak, miły słuchaczu czy słuchaczko. Zawsze jest sympatycznie, jeżeli ktoś poda imię, no ale odpowiedź jest tak. Tak, pan czy pani ma przepracowany aż 40 lat w USA, proszę bardzo, 10 lat w Polsce. Oczywiście w Polsce dostanie pan emeryturę, niedużą, ale 10 lat to jest 10 lat, zależy od wysokości zarobków. Osoby urodzone po 48 roku podlegają pod nowy system emerytalny, który nie wymaga, tak jak stary, 20-25 lat pracy, tak jak kiedyś. Trzeba po prostu zebrać dokumenty płacowe ze swoich zakładów pracy, złożyć wniosek do ZUS-u w Polsce. Można to zrobić osobiście, można to zrobić korespondencyjnie, można zrobić to przez pełnomocnika, nawet na sieci. I szczegóły są w mojej książce Emerytura polska i amerykańska. Jeżeli natomiast ktoś planuje powrót do Polski, to dla niego jest książka Emerytura reemigranta. W Polsce tam są wszelkie dokładne informacje o tym, jak się ubiegać o emeryturę polską, gdy mieszka się w Stanach Zjednoczonych.
Pan Walter napisał do nas i prosi o radę. Jest działka w Polsce po rodzicach. Mama jest jej właścicielką. Jest myśl sprzedaży i podziału z uzyskanych pieniędzy. I tutaj wobec tej sytuacji z działką są trzy pytania. Pierwsze pytanie. Czy i jak wpłynie sprzedaż działki i podział zysku na naszą emeryturę, jak i podatki w Stanach?
No, wasze podatki to jedna rzecz, podatki mamy to druga rzecz. Nie wiem, gdzie mama mieszka. Jeżeli mama mieszka w Polsce, to oczywiście w Stanach nie ma żadnych obowiązków, ani raportowych, ani podatkowych. Ona jest podatnikiem polskim. I w Polsce podatków od sprzedaży działki nie zapłaci, dlatego że miała ją pewnie dłużej niż 5 lat. Pan dostanie od mamy pewną kwotę pieniędzy za tą sprzedaną działkę, to pan ma obowiązek zgłosić tę darowiznę do Polskiego Urzędu Skarbowego. I znowu podatków od darowizn czy spadków pan nie dostanie, dlatego że jest pan z mamą w pierwszej grupie podatkowej. Ale warunkiem zniesienia podatku od tej darowizny jest jej zgłoszenie. Teraz w Stanach. Pan mieszka w Stanach, więc ta darowizna absolutnie nie wpłynie na pana emeryturę, chyba że miałby pan do emerytury dopłacany zasiłek SSI. No SSI jest dla biednych, a pan nagle dostaje dużą kwotę, więc pan traci ten SSI. No ale o tym pan nic nie mówi. Teraz podatki. W Stanach Zjednoczonych pan też nie zapłaci żadnych podatków, bo od przyjętych darowizn tutaj u nas podatków się nie płaci. To darczyńca ma jakieś obowiązki, no ale mama mieszka w Polsce, nie jest tutaj podatnikiem. Natomiast trzeba pamiętać, że gdyby pan sprowadzał z zagranicy więcej niż 100 tysięcy dolarów, które pan otrzymał w darze, to trzeba ten fakt zgłosić do IRS-u na formularzu 3520. IRS Form 3520. Może o tym, może pan sobie poczytać o tym dokładnie w mojej książce pod tytułem Jak chować pieniądze przed fiskusem. I podkreślam, że przyjęcie darowizny nie ma wpływu na emeryturę Social Security.
Mamy drugie pytanie. Czy księga wieczysta pokazuje ostatnie wpisy razem z ostatnią wolą mamy? Jeżeli taka ostatnia wola istnieje?
No, księga wieczysta w Polsce pokazuje ostatnie zapisy, ale nie ostatnią wolę mamy. Bo w księgach wieczystych w Polsce znajdują się najważniejsze informacje dotyczące stanu prawnego, nieruchomości, właścicieli, ewentualnych obciążeń spoczywających na nieruchomości, mieszkaniu, domu, działce. I jeżeli mama spisała testament, to w księgach wieczystych to nie zostało odnotowane. Natomiast ten testament może być zarejestrowany w notarialnym rejestrze testamentów i po przedstawieniu aktu zgonu mamy, czy testatora, można się dowiadywać w rejestrze testamentu w Polsce, czy testament istnieje za pośrednictwem dowolnego notariusza.
I mam jeszcze ostatnie pytanie od tutaj pana Waltera w sprawie kwestii tej działki. Która książka pomoże mi w moim temacie?
O, już wspomniałam. Jak chować pieniądze przed fiskusem? Tam są przepisy amerykańskie, polskie i na styku. Chociaż pytanie jest dosyć specyficzne i trochę informacji pan tam znajdzie właśnie, jak chować pieniądze przed fiskusem, a trochę w książce pod tytułem Planowanie spadkowe. Najlepiej proszę pójść do witryny mojej poradniksukces.com, odszukać te książki, popatrzeć na spis treści, zdecyduje pan, czy książki te są dla pana użyteczne, czy nie.
Pani Elu, wspominała nam pani tutaj teraz o rejestrze testamentów. Jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że tutaj w Stanach Zjednoczonych chyba nie ma czegoś takiego. Czy przy pomocy takiego rejestru testamentów możemy się na przykład dowiedzieć, czy i co zapisała, powiedzmy, nasza babcia mieszkająca w Polsce? I czym może dla nas coś zapisała?
Tak, to jest notarialny rejestr testamentów, NORT w skrócie. Za życia babci, panie Jakubie, nie dowiemy się, bo to byłoby naruszeniem jej prywatności. Jeżeli nie jest pewne, czy babcia w Polsce spisała testament, czy go zgłosiła do rejestru testamentów, to no musimy wiedzieć, że rejestracji testamentu dokonuje notariusz na wniosek testatora, na wniosek babci i tylko notariusz może uzyskać informacje na temat zarejestrowanych w rejestrze testamentów albo stwierdzenie, że żaden testament nie został przez danego spadkodawcę zarejestrowany. Więc ten rejestr, panie Jakubie, nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu. Nie zawiera danych osobowych spadkobierców. Ten rejestr tylko potwierdza, że określony spadkodawca w ogóle zarejestrował swój testament i ten rejestr wskazuje kancelarię, której testament został złożony i gdzie można ten dokument otrzymać.
No to panie Elu, jeszcze spytam takie pytanie odnośnie samego dostępu do takiego rejestru, jeżeli ktoś chciałby go uzyskać. To kiedy i jak mamy taki dostęp?
Więc tak, samą informację o tym, czy testament został zarejestrowany, czy w ogóle istnieje, można uzyskać dopiero po śmierci spadkodawcy. Informację tę może uzyskać każdy bez konieczności podawania przyczyny ani pokrewieństwa do zmarłej osoby. Natomiast dostęp do treści testamentu wymaga okazania interesu prawnego. Czyli jeżeli pan jest spadkodawcą, to po okazaniu, spadkobiercą, przepraszam, to po okazaniu aktu zgonu może pan sprawdzić i mieć dostęp do dokumentu. Również nie tylko pan jako spadkobierca, ale również wierzyciele czy sądy spadkowe. Czyli krótko mówiąc, dopiero po śmierci babci możemy po pierwsze najpierw dowiedzieć się, czy testament istnieje i dopiero później musi się okazać, że jesteśmy spadkobiercami, mamy podstawy do roszczenia i wtedy dostaniemy dostęp do tego testamentu.
No to w takim razie ten temat już zostawiamy. Przypominamy panu Walterowi, bo to od tego się zaczęło. Panie Walterze, poradnik sukces.com. Tam znajdzie pan informacje na temat publikacji pani Eli. Zachęcamy do skorzystania z nich. Panie Elu, tutaj mamy teraz przygotowane pytanie od pani Anny, ale dosłownie też 3 minuty temu dostaliśmy bardzo szybkie pytanie. Wydaje mi się, że bardzo szybkie i bardzo łatwe, a pani już wspomniała o notariuszu przed chwilą, więc tutaj takie pytanie szybkie wpadło do nas. Co to jest apostyl i po co jest potrzebny oraz czy w ogóle jest potrzebny? Tak jak jesteśmy już w temacie notariusza, to wydaje mi się, że odpowiedź będzie bardzo prosta dla naszego słuchacza.
No, apostyl jest niczym innym, tylko potwierdzeniem przez władze stanowe, że dany notariusz ma aktualną licencję tutaj w Stanach Zjednoczonych. Bo jak idziemy do notariusza, oczywiście wiemy, że polski notariusz to prawnik, a tutaj notariusz to jest gość pieczątką. Więc ta pieczątka, powiedzmy, że już nie jest ważna, bo jemu licencja wygasła. Albo notariusz utracił uprawnienia, bo robił coś niezgodnego z przepisami, prawda? Więc jak już mamy, powiedzmy, pełnomocnictwo odbite przez tego notariusza, to musimy się udać, albo on to robi, do władz stanowych, odpowiedniej jednostki, która sprawdza, czy dany notariusz ma ciągle autentyczną licencję.
I później, drogi słuchaczu, albo słuchaczko, to od naszej słuchaczki, później, droga słuchaczko, możesz oczywiście ten dokument użyć w Polsce. To właśnie to, po to jest potrzebny apostyl, więc przechodzimy do kolejnych pytań. Pytanie od pani Anny. Moje pytanie dotyczy emerytury. Mam 63 lata. Do pełnej emerytury pozostało mi 3,5 roku. Jestem zdrowa, lubię swoją pracę, ale w tym niepewnym czasie obawiam się, że mogę ją stracić, bo firma ma problemy. Gdybym zmuszona była przejść na emeryturę, tracę około 20% z pełnej emerytury. Moje pytanie, gdybym zaczęła pobierać emeryturę teraz, a potem znalazła pracę, czy mogę przerwać pobieranie emerytury do czasu, jak osiągnę pełny wiek emerytalny?
No, to zależy. Więc najpierw odpowiedź taka krótka jest, że tak, pani może wycofać swoje podanie o emeryturę w przeciągu 12 miesięcy od przyznania pani tej emerytury, ale warunkiem jest, że pani odda wszystkie pobrane do tej pory świadczenia. Powiedzmy, przeszła pani teraz na emeryturę, za pół roku okazuje się, że firma przestała istnieć, pani traci pracę, więc tak, to wtedy emerytura się przydaje, ale powiedzmy, że pani znalazła, jest pani na emeryturze, znalazła pani dużą, drugą, intratną pracę, więc w ciągu 12 miesięcy od przyznania tej emerytury pani może wniosek wycofać. I to wtedy jest tak, jakby się nigdy nic nie stało. Teraz druga wersja to jest zawieszenie świadczeń, suspension of benefits, ale żeby zawiesić wypłacane świadczenia, to trzeba osiągnąć pełny wiek emerytalny. Pani Anna ma tylko 63 lata, więc zawieszenie świadczeń jest dla niej niemożliwe.
Pani Anna ma również drugie pytanie. Jakie są konsekwencje wzięcia wczesnej emerytury i czy ma szansę później otrzymać pełną kwotę?
Nie, pani Anno. Konsekwencją wzięcia wczesnej emerytury jest jej obniżenie. nawet do 30%, jeżeli pójdziemy na emeryturę w najwcześniejszym wieku, to jest 62 lata. I ta emerytura będzie pomniejszona na zawsze. Ponadto, powiedzmy, że jest pani na wczesnej emeryturze, potem stała się pani uprawniona do renty małżeńskiej, ta renta małżeńska też będzie pani pomniejszona o tyle samo. Ponadto, jakie są konsekwencje wzięcia wczesnej emerytury? Na emeryturze wczesnej nie może pani dowolnie zarobkować, bo limitem w bieżącym roku jest 22 320 dolarów, a ponad tę kwotę emerytura jest redukowana o dolara na każde 2 dolary ponad te 22 320 dolarów. No i emerytura może pani zostać upodatkowana, bo pani zarobkuje, jeszcze ma pani emerytura, może jeszcze mąż pracuje. No i w sumie zdarza się, że podatki emeryturę zjadają, że tak powiem.
Mamy pytanie od pani Ewy. Jeżeli wdowa była zamężna dwa razy, czy dostanie rentę po pierwszym, czy po drugim mężu, czy dwie renty jednocześnie?
Nie dwie renty jednocześnie. Od Social Security nie możemy dostawać dwóch świadczeń. Od Social Security, zresztą jak i ZUS-u, dostajemy jedno świadczenie największe. Więc popatrzmy, pani była zamężna dwa razy. Jest pani uprawniona wobec tego do renty po pierwszym mężu i po drugim mężu. Dostanie pani tę rentę, która jest większa, ale tutaj podkreślę, że jeżeli pani wyszła powtórnie za mąż przed osiągnięciem 60 lat, to pani traci prawo do tej emerytury, do renty wdowiej, bo pani jest wdową, tak. To jeżeli pani wyszła za mąż przed 60, to wtedy traci pani prawo do renty wdowiej po pierwszym mężu.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Zenon. Przez 6 lat byłem w nieformalnym związku z jedną panią. Mieszkaliśmy oddzielnie, nasze finanse też były całkowicie oddzielne. Jesteśmy obydwoje po 50, pracujemy, o ślubie nie rozmawialiśmy. Może ta pani miała inne aspiracje, bo nagle ze mną zerwała i domaga się 20 tysięcy dolarów odszkodowania. Straszy prawnikiem. Jestem zaskoczony, czy ona ma jakieś podstawy do swoich roszczeń?
No, ja tu zawsze powtarzam, że nie jestem prawnikiem i porad prawnych nie udzielam. Widzę jednak, że bez małżeństwa, panie Zenonie, no jesteście obcymi ludźmi. Prawda? No, łączył was jakiś romans, ale nie łączy. I o jakimkolwiek dzieleniu majątku tutaj nie ma mowy, o jakimś odszkodowaniu, bo nie widzę za bardzo, żeby ta pani poniosła jakąś stratę, którą pan miałby zrekompensować. No, złamane serce, prawda? No, ale nic ponadto, bo związki między ludźmi się często rozpadają. Ludzie idą własnymi drogami, to nic nowego. Więc tak jak mówię, nie przypuszczam, żeby ta pani miała jakieś podstawy do swoich roszczeń, ale proszę skontaktować się z prawnikiem i zasięgnąć porady w pana konkretnej sytuacji.
Mamy pytanie od pani Barbary. Mój mąż jest dużo starszym ode mnie amerykańskim emerytem. Mam 55 lat i pobieram od półtora roku po mężu rentę rodzinną na siebie i tylko moje 10-letnie dziecko. Mąż postanowił mnie po 7 latach małżeństwa, że chce rozwodu i odebrania nam zielonej 10-letniej karty, anulowania małżeństwa i Bóg wie co jeszcze. Pytanie zasadnicze brzmi, czy istotnie, jak przewiduje, stracę po rozwodzie środki finansowe Social Security Administration?
No, pani Barbaro, bardzo mi przykro, bo to jest trudna sytuacja, frustrująca sytuacja. Ale dobra wiadomość jest taka, że mąż nie jest w stanie odebrać pani zielonej karty. Bo jakkolwiek ten dokument, ten kawałek plastiku, który nazywamy zieloną kartą, jest ważny przez 10 lat, ale to tylko ten dokument wygasa, a nie prawo stałego pobytu, chyba że pani porzuci Stany Zjednoczone. Czyli powtórzę, wygasa dokument, ale nie prawo stałego pobytu i ten dokument można odnowić. Teraz pani otrzymuje rentę opiekuńczą na dziecko i rozwód też nie powstrzyma wypłaty tej renty. To jest kolejna dobra wiadomość. Pani będzie dostawać tę rentę opiekuńczą do 16 urodzin dziecka, a samo dziecko swoją rentę rodzinną może otrzymywać do 18 urodzin albo do 19, jeżeli ciągle uczęszcza do średniej szkoły w pełnym wymiarze godzin. Ale teraz były dobre wiadomości, a zła wiadomość jest taka, że rozwód może pozbawić panią w przyszłości renty małżeńskiej no na pani starsze lata. Ta renta małżeńska należy się małżonkom pracowników, którzy ukończą 62 lata, to jest wczesna emerytura, no albo aż do 67, żeby była ta emerytura, czy renta raczej pełna. Pani musi mieć 10 lat małżeństwa, żeby po rozwodzie dostać rentę małżeńską. I jedyna rada dla pani jest odwleczenie rozwodu, bo pani napisała, że 7 lat jesteście małżeństwem, to sugeruje przeczekać jakoś kolejne 3 lata. Możecie być w separacji, możecie mieszkać oddzielnie. Ten czas separacji będzie się liczył do małżeńskiego stażu. Także taka jest moja sugestia dla pani, pani Barbaro.
I mamy jeszcze ostatnią kwestię, ostatnie pytanie zdążymy w naszym programie. Pytanie od pani Jolanty. Od marca zeszłego roku 2023 jestem po rozwodzie. Miała pani rację, nic po mężu nie dostałam, tylko rozwód kosztował mnie 15 tysięcy. Teraz mam pytanie, czy ja muszę w Social Security zgłosić, że się rozwiodłam? Bo nie wiem, czy mam benefit z pierwszym czy drugim mężem. Z drugim byłam tylko 4 lata, a z pierwszym 28 lat. Nie pamiętam, czy podawałam w formularzach o emeryturę pierwszego męża. On cały czas pracuje i ma bardzo dobrą emeryturę. Emeryturę, którą otrzymywałam przed rozwodem, moja była około $950 plus po mężu 335 około. Czy muszę im zgłosić rozwód, bo mój pierwszy mąż ma dużo wyższą emeryturę niż ten drugi? Bardzo proszę o wyjaśnienie, bo pani jest moim autorytetem. Dziękuję serdecznie, Jolanta.
Pani Jolanto, tak, rozwód należy zgłosić do administracji Social Security. Wszelkie zmiany życiowe powinniśmy zgłaszać. Zmiana adresu, rozwód, ślub, dziecko i tak dalej. Takie są przepisy. Renta, pani renta po pierwszym mężu pozostanie, bo jest większa, rozumiem, niż renta małżeńska z tytułu pracy męża numer dwa. Zaraz. Mężu. Czy pierwszy, jak? Pani jest po rozwodzie. Nie. Ja źle mówię. Skoro pani się rozwiodła, to pani straci prawo do renty po pierwszym mężu, jeżeli wyjdzie pani po raz drugi za mąż. Wobec tego pani będzie uprawniona do swojej własnej emerytury i do renty z tytułu pracy męża numer dwa. Pani administracja Social Security przyjrzy się do, spojrzy na świadczenia, do których pani jest uprawniona i przyznaje to większe.
I to w takim razie już wszystko. Dzisiaj chcieliśmy jeszcze na koniec przypomnieć, jak zawsze, o akcji przeciwko WEP. Pani Elu, jakby mogła pani nam tutaj powiedzieć dwa słowa, jak wyglądają prace nad tą kwestią?
No, dzielna organizacja PASI pracuje bardzo intensywnie, to jest Polish American Strategic Initiative i na ich stronie mają naprawdę bardzo łatwą do wypełnienia petycję, więc sugeruję pójść do ich strony, to jest joinpasi.org, tam w zakładce akcja kliknąć tam, gdzie trzeba i w sposób bardzo łatwy pójdzie nasz e-mail do kilkunastu kongresmenów, którzy jeszcze ociągają się z popieraniem tej HR 82, tej ustawy o sprawiedliwym Social Security. Przypomnę, że mówimy o Windfall Elimination Provision, o tym WEP-ie, który tutaj Polonii redukuje emerytury amerykańskie, gdy mamy emeryturę polską. Także joinpassi.org, również na pierwszej stronie mojej witryny poradniksukces.org znajdą Państwo odpowiednie informacje.
A u nas to już wszystko. Dziękuję Pani Elu jak zawsze za świetny program. Poradnik Sukces powróci za tydzień w poniedziałek. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony polskieradio.com i do strony poradniksukces.com. Pani Elu, dziękuję raz jeszcze i życzę miłego tygodnia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.